Pewien południowiec, weteran wojny secesyjnej, wspominał z nieskrywaną frustracją. Nigdy nie pobili nas, dopóki nie mieli przewagi 4-1. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek porównywalne szanse lub mniejsze dysproporcje w ludziach, nasza sprawa byłaby zwycięska, a my mielibyśmy naszą niepodległość. To naprawdę rozsądny warunek wygrania wojny, mieć porównywalne szanse co przeciwnik. Bojowość konfederackich wojsk nie ulega żadnej wątpliwości. Bilans strat tej wojny domowej musi nas do dziś szokować. Po stronie Unii doliczono się 360 tysięcy poległych żołnierzy, po stronie Konfederacji minimum 260 tysięcy, nie licząc jednak wielu tysięcy, którzy zmarli od ran i chorób po wojnie. Ale w takim razie, jeśli ta dysproporcja strat nie wystarczyła, można by przyjąć za właściwą argumentację, że skonfederowane Stany Ameryki wcześniej czy później musiały przegrać, choćby w wyniku samej przewagi w populacji Stanów Północy. Wystawiałoby to jednak politykom Południa jak najgorszą ocenę ryzykowania krwawej wojny bez jakichkolwiek perspektyw na zwycięstwo. A jednak ten historyczny determinizm jest bardzo niebezpieczny. Skonfederowane Stany Ameryki miały zarówno pomysł, jak i realne szanse na odniesienie zwycięstwa. W takim razie, jak Konfederacja mogła wygrać wojnę secesyjną? W których momentach do zwycięstwa zbliżyła się najbardziej? Przez jakie błędy upadła? Zacznijmy od samego początku, kiedy 12 kwietnia 1861 roku siły Konfederacji, reprezentowane przez milicję południowej Karoliny, ostrzelały Fort Sumter, obsadzony przez żołnierzy federalnych. Przeciwko sobie stanęły dwa państwa o kompletnie innych celach i kompletnie innych możliwościach. Skonfederowane Stany Ameryki, w skrócie CSA, zaliczyły niezwykle entuzjastyczny start. 8 lutego do CSA należało ledwie 7 stanów. Wiosną dołączyły kolejne 4. W sumie ta secesyjna fala miała szansę objąć jeszcze kilka spornych terenów, m.in. Kentucky i Missouri, sympatyzujące z południem, jednak zakładające ostrożną neutralność. Zanim wojna naprawdę się rozpoczęła, tak kluczowe było to rozstawianie pionków na planszy. Nie miejmy złudzeń, ta inicjatywa najpierw należała do Konfederacji, a pierwszym celem północy było zastopowanie secesji kolejnych stanów. Jednocześnie groźba przymusowego poboru na rzecz rządu waszyngtońskiego odpowiadała za jeden z powodów, na przykład secesji Virginii, kluczowego terenu na przecięciu wpływów północy i południa. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to w tym momencie po raz pierwszy ważyły się losy wojny. Każdy stan oznaczał przecież nie tylko zwiększenie potencjału gospodarczego, ale w dłuższej perspektywie też kolejne dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy potencjalnych żołnierzy. Prezydent północy Abraham Lincoln podkreślał: myślę, że przegranie Kentucky znaczy prawie to samo, co przegrać całą grę. Bez Kentucky nie utrzymamy Missouri ani Maryland. Z tym wszystkim przeciwko nam, zadanie, które jest przed nami do wykonania, byłoby za duże. Równie dobrze moglibyśmy zgodzić się na secesję od razu. Ale Kentucky wewnętrznie znalazło się między młotem a kowadłem. Choć gubernator Kentucky Beriah McGoffin sympatyzował ze sprawą Konfederacji, tak miał przeciwko sobie stanowy kongres, właściwie od czerwca 1861 roku zdominowany przez zwolenników Unii. To rozdarcie Kentucky okazało się na wielu poziomach symboliczne, bo od września na teren stanu wkroczyły zarówno siły Unii i Konfederacji. Ostatecznie w ciągu wojny około 30 tysięcy Kentuckian dołączyło do sił południa, 100 tysięcy do sił północy. Kiedy kwestia lojalności poszczególnych stanów stała się jasna w ciągu całego 1861 roku, tak też Unia przetrwała pierwszy, najpoważniejszy kryzys. Ale nadchodził kolejny, tym razem militarny i dyplomatyczny. No właśnie, północ najbardziej wrażliwa była przez pierwsze miesiące wojny. Bez dwóch zdań, przywódcy południa zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa przedłużającej się wojny. Potencjał obu państw był trudny do porównania. Przede wszystkim północ posiadała poważne zaplecze gospodarcze oraz niezwykłe rezerwy ludzkie. Ponad 4 razy więcej białych mężczyzn w wieku 18-45 lat, czyli w perspektywie wchodzących w zakres przymusowego poboru, do którego musiały uciec się obie strony po pierwszej ochotniczej fazie wojny. Cele obu państw były jednak niesymetryczne. Północ musiała zdusić secesję, a jak pokazały to wydarzenia pierwszego roku wojny, to właśnie wizja interwencji sił federalnych przekonywała południowców do chwycenia za broń. Można było się spodziewać, że coraz mocniejszy nacisk będzie powodował coraz mocniejszą reakcję. Prezydent południa Jefferson Davis tak przedstawiał własne cele. Nie szukamy żadnego podboju, żadnego wywyższenia, żadnych ustępstw jakiegokolwiek rodzaju ze strony Stanów, z którymi do tej pory byliśmy skonfederowani. Wszystko, o co prosimy, to by nas zostawiono w spokoju. Bogatsi mieszkańcy północy mogli zaś nieraz po prostu nie rozumieć, dlaczego nie pozwolić biednemu, zacofanemu południu pokisić się we własnym sosie. To właśnie ta nierówność motywacji otwierała południu najszerszą furtkę do zwycięstwa. Generał Joseph E. Johnston należał do tego grona dowódców, które wierzyło, że CSA ma w pełni potencjał, by wygrać wojnę. Jak należało to osiągnąć? Zniechęcając północ do wyrzeczeń. Dosłownie chodziło o pobicie wroga na polu motywacji. Ale i u podstaw Konfederacja miała w sobie wpisany nie lada paradoks. Co było znowuż siłą i słabością CSA, to właśnie poczucie przynależności do regionu bardziej nawet niż do jakiejkolwiek stolicy, jaką wybraliby politycy Stanów Południa. W dłuższej perspektywie oznaczało to wielki kłopot dla sił Unii, które musiały walczyć ze zdeterminowanymi żołnierzami, broniącymi dosłownie własnej ziemi przed spustoszeniem. Z drugiej strony utrudniało to południu kumulację wszystkich swoich sił na potrzeby intensywnych i precyzyjnych kampanii, które w kluczowym momencie rzuciłyby północ na kolana. Nic dziwnego, że w 1961 roku obie strony po omacku szukały jak najszybszego rozwiązania wojny. Kiedy w lipcu armie północy i południa zmierzały do pierwszego poważnego starcia pod Bull Run w nazewnictwie południowym pod Manassas, doszło do weryfikacji naiwnych założeń. Zwycięstwo sił Konfederacji w bitwie z 21 lipca oznaczało kuriozalne otwarcie długiej wojny. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w czasach napoleońskich, starcie armii o podobnych rozmiarach, realnie po 20-30 tysięcy żołnierzy po każdej ze stron, pełniłoby rolę walnej bitwy decydującej o przebiegu całej wojny. Pod Bull Run obie strony poniosły relatywnie niewielkie straty, ale wystarczające, aby północ wytrzeźwiała z myślenia o wojnie trwającej 90 dni, a południe, by na fali wzrostu morale mogło uwierzyć w szansę na militarne zwycięstwo. Dziś sporo będę mówił o wierze, bo przy tak długim i wykańczającym konflikcie kluczowe okazało się to przekonanie, czy wojnę da się w ogóle wygrać. Po Bull Run na północy raczej zapanowała konsternacja, a wedle niektórych paranoiczna ostrożność. I tak we mgle wojny pokrywającej stan Virginia generał George B. McClellan, dowodzący północną armią Potomaku, widział nadciągających ponad 100 tysięcy konfederatów, będących w tej wizji o krok od zdobycia Waszyngtonu. Prowadziło to go do niezwykłej ostrożności, co zamroziło ogromne siły północy w mentalnym klinczu. Wiele to mówi o stanie psychicznym na północy na samym początku wojny. W końcu, gdy przyjrzymy się militarnemu wynikowi do jesieni 1961 roku, tak samo wytrzymanie przez CSA pierwszych dość nieśmiałych wypadów Armii Północy było niewątpliwie sukcesem. Także na odległym froncie zachodnim, w wyniku bitwy pod Wilson's Creek, południe zaznaczyło swoją obecność w Missouri. Ale na tym etapie obie strony stanęły przed całą serią niezwykle trudnych dylematów. Militarne zwycięstwa i porażki nie oznaczały tylko ubytków w ludziach i morale, ruchów w prawo i lewo przy tym monstrualnym przeciąganiu liny. Przebieg działań na froncie szedł ściśle w parze z walką dyplomatyczną w Europie, przede wszystkim na salonach i ulicach Londynu i Paryża. Wielka Brytania i Francja od samego zarania Stanów Zjednoczonych korzystały na wszelkich perturbacjach za oceanem. Konfederatom zależało na uzyskaniu uznania niepodległości CSA na arenie międzynarodowej. Yankeesi robili zaś wszystko, by utrudnić konfederatom działania za granicami kraju, w tym zakup broni czy zlecenie budowy okrętów w europejskich stoczniach. Rzecz jasna, w tym celu Waszyngton mógł wykorzystać skrajną przewagę w siłach morskich. Wojna secesyjna przełożyła się na trzęsienie ziemi na londyńskiej giełdzie. Brytyjczycy ten problem mogli analizować z różnych punktów widzenia. Otóż CSA posiadały jeden wielki atut, właściwy monopol na dostawy bawełny, które napędzały produkcję tekstyliów w zakładach całej Anglii. Wojna musiała wpływać na dostawy, ale w mniej spodziewany sposób niż może się wydawać. Północy zależało na odcięciu południa od handlu bawełną poprzez wprowadzenie blokady morskiej. Londyn mógł szukać szybkiego porozumienia z CSA, aby utrzymać dostawy kluczowego surowca. Z drugiej strony przez ostatnich kilkadziesiąt lat brytyjski kapitał zainwestował monstrualne kwoty na bogatej północy. Z trzeciej jeszcze obawiano się, że rozjuszenie Waszyngtonu może doprowadzić do wkroczenia Yankeesów do Kanady, której obrona byłaby przez Brytyjczyków realnie niemożliwa. Nic dziwnego, że ówczesny premier Wielkiej Brytanii, Lord Palmerston, w oczekiwaniu na dalszy bieg wydarzeń zdecydował się na deklarację neutralności. Niemniej dla Brytyjczyków najlepszy scenariusz sprowadzałby się do szybkiego zwycięstwa Konfederacji i podziału Stanów na dwa kraje, co rzecz jasna w dalszej perspektywie oznaczałoby mniejsze zagrożenie dla brytyjskiej dominacji na świecie. Co za zamieszanie, ale co neutralność Londynu oznaczała dla CSA? W tej skomplikowanej dyplomatycznej mozaice CSA mogły uchodzić za pariasa, kraj broniący niewolniczego systemu wbrew światowym trendom, ale politycznie był to kraj mający pewną siłę przebicia. Nawet mógł w Europie doczekać się poważnego kibicowania. A jeśli już jesteśmy przy nowoczesności, ma ona tyle różnych postaci. Kiedy w 2021 roku startowałem z kanałem historycznym, tak decydowaliście się w 41% przypadków na obejrzenie moich filmów na smartfonach. 2 lata później ten udział wzrósł do 45%, a w marcu tego roku dobił do 46,6%. Nic dziwnego, dzisiejsze smartfony to urządzenia o wręcz nieskończonym potencjale, ale czasami zapominamy, jak potężne narzędzie po prostu nosimy w kieszeni i dlaczego potrzebuje ono mocnej fortyfikacji. Całe szczęście partnerem tego odcinka jest Surfshark, a usługa Surfshark One jest najlepszym zestawem do codziennej ochrony w internecie. Dzisiaj także tak ważnej ochrony na froncie mobilnym. Surfshark sam w sobie zapewnia bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczna sieć VPN, która szyfruje Twoje działania w internecie. Ale to nie koniec linii obronnych. W skład Surfshark One wchodzi chociażby Surfshark Antivirus, skuteczne narzędzie, które zabezpiecza wszystko, od kamery po pliki. Wykluczysz konkretne pliki z ochrony, zaplanujesz przeszukiwanie systemu co do minuty i wybierzesz, czy wolisz szybkie, czy pełne skanowanie. A wszystko to zrobisz bez żadnego problemu dzięki intuicyjnej aplikacji. Rzecz jasna, dzięki Surfshark One połączysz się też bezpiecznie z publicznymi sieciami Wi-Fi i bezpiecznie wyślesz i odbierzesz pliki. Wszystko to w bardzo atrakcyjnym i świetnie wycenionym pakiecie Surfshark One. Co więcej, na jednej subskrypcji zainstalujecie go na wszystkich potrzebnych urządzeniach oraz dostosujecie go w pełni do swoich potrzeb. Dzięki specjalnemu linkowi albo po prostu korzystając z tajnego kodu Grzegorz otrzymacie teraz 4 miesiące usługi gratis. Link jak zawsze znajdziecie w opisie filmu. Ale wiecie co? Najlepiej sami przetestujcie, jak działa usługa Surfshark One. W razie czego zawsze możecie skorzystać z 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, aby na spokojnie przekonać się o wszystkich zaletach i wygodnej obsłudze aplikacji. A my jak zawsze wracamy do tematu filmu. Wróćmy do bitwy pod Bull Run. Palmerston na wieść o ucieczce sił Unii pozwolił sobie na obserwację, że bitwa powinna być znana jako Yankees Run. Notowań Waszyngtonu w 1861 roku nie poprawiał tak zwany incydent Trent, kiedy na brytyjski okręt wtargnęli jankescy marynarze, aby pojmać 2 wysłanników Konfederacji. W Londynie odebrano to za akt agresji. Ingerencja Wielkiej Brytanii w wojnę wisiała na włosku. Żądano wypuszczenia pojmanych i oficjalnych przeprosin. Początkowo nastroje w Waszyngtonie raczej wskazywały na chęć zaognienia sytuacji. Pod koniec roku istniało ogromne ryzyko na dołączenie Wielkiej Brytanii i jednocześnie Kanady do wojny secesyjnej. Prokurator generalny z północy Edward Bates podsumował to jednoznacznie. Wojna z Anglią oznacza porzucenie wszelkiej nadziei na stłumienie rebelii. Nasz handel zostałby całkowicie zrujnowany, a nasz skarb świeciłby pustkami. Krótko mówiąc, nie możemy sobie pozwolić na wojnę z Anglią. Ostatecznie Lincoln wykazał się wielkim taktem i spełnił żądania Palmerstona, ale jasne było, że brytyjska interwencja jest pewnym namacalnym niebezpieczeństwem. Groźniejszym nie tyle nawet w kontekście obecności brytyjskich żołnierzy na kontynencie, ale w kontekście krytycznego wpływu na finanse północy. W takim razie pojawia się pytanie, dlaczego południe nie potrafiło wykorzystać tych militarnych i dyplomatycznych atutów pierwszego roku wojny. Powtórzmy, że siłą i słabością obu stron była początkowa partykularność, regionalność, połączona z mniej lub bardziej skrywaną niechęcią wobec władzy centralnej. Zarówno południowcy, jak i jankesi nie byli zachwyceni kampaniami, które miały oddalać ich od rodzinnych stron, szczególnie na samym początku wojny. To od umiejętności przywódców w przekuciu poczucia walki o wolność w prawdziwą motywację żołnierzy zależały militarne losy wojny. Faktem jest, że w ciągu wojny obie strony były nieustannie rwane przez wewnętrzne konflikty, ale na południu jeden problem wynikał niejako z samego charakteru nowego państwa. I tak wielcy zwolennicy oderwania się od północy, tacy jak gubernator Joseph E. Brown, jednocześnie byli przeciwnikami jakichkolwiek zobowiązań wobec centralnych planów prezydenta CSA. W momencie, w którym szczególnie południe potrzebowało pełnej klarowności co do wojennych planów, tak wojskowe dowództwo było rozdarte co do obrania konkretnej strategii. Prezydent Jefferson Davis miał inne podejście od swojego najsłynniejszego generała, Roberta E. Lee. słowami Stevena Woodwortha. Według Davisa wojna mogła zostać wygrana po prostu przez nieprzegrywanie. Według Lee wojna mogła zostać przegrana po prostu przez niewygrywanie. Davis prezentował podejście defensywne. Lee uznał, że należy szukać jak najszybszego łamania jankeskich armii, nawet jeśli miałoby to się wiązać tu i teraz z większymi stratami w ludziach. A skąd ta chęć przedłużenia wojny przez Davisa? Wróćmy do tematu bawełny. Jeszcze przed wybuchem wojny w 1858 roku jeden z południowych senatorów, James Henry Hammond, tak widział przyszłość. Południe jest w pełni zadowolone z tego, że przez rok, dwa lub trzy nie zasadzi ani jednego nasiona bawełny. Co by się stało, gdyby przez 3 lata nie dostarczono bawełny do Europy? Nie będę zatrzymywał się, aby opisać to, co każdy może sobie wyobrazić, ale jedno jest pewne. Anglia upadłaby na łeb na szyję i pociągnęła za sobą cały cywilizowany świat, z wyjątkiem południa. Nie, nie ośmielisz się wypowiedzieć wojny bawełnie. Żadna potęga na ziemi nie ośmieli się wypowiedzieć jej wojny. Bawełna jest królem. Po naszemu raczej królową, ale wiadomo o co chodzi. W efekcie atut bawełny podciągnięto wręcz do poziomu szantażu. Otóż południe weszło all-in w tę pokerową partię. To skonfederowane Stany wprowadziły embargo na czas wojny, obiecując wznowienie dostaw dopiero w momencie uznania niepodległości CSA. I to niezależnie od blokady morskiej wprowadzonej przez północ. Tyle, że w angielskich magazynach znajdowały się jeszcze całkiem spore rezerwy bawełny. Dopiero z opóźnieniem to embargo doprowadziło do dosłownie bawełnianej klęski głodu w północno-zachodniej Anglii, centrum brytyjskiego przemysłu tekstylnego. Część południowców szczerze wierzyła w to, że widmo gospodarczego trzęsienia ziemi wymusi na Londynie jakąś formę interwencji albo przynajmniej mediacji. Ale przecież zatrzymanie handlu oznaczało też dla południa poważne wyzwanie finansowe. A cała skuteczność różnorakich dyplomatycznych strategii zależała bezpośrednio od skuteczności armii konfederackich na polu walki. Natomiast wytrzymałość armii na porażki w polu zależała od bezpieczeństwa tyłów. W czasie II wojny światowej, od listopada 1942 roku, czyli od połączonych klęsk w Afryce i w Rosji, państwa osi znalazły się wyraźnie na prostej drodze do klęski. Nawet jeśli sami Niemcy nie do końca chcieli w to uwierzyć. Wojna secesyjna nie jest nawet z perspektywy lat tak jednoznacznie militarnie zdeterminowana, a jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że to na północy szybciej siano ziarno, które miało w perspektywie przynieść poważne plony. Na pewno sam charakter wojny secesyjnej prowadzi u historyka do niemałego bólu głowy, nie mniejszego niż ten odczuwalny, gdy czyta się o I wojnie światowej. Z perspektywy Europejczyka działania toczyły się na obszarze trudnym do wyobrażenia. Otóż wiosna 1862 roku na rocznicę wybuchu wojny oznaczała dla południa serię poważnych ciosów. W dniach 6-7 kwietnia Unia odniosła kosztowne zwycięstwo pod Shiloh w Tennessee, ale bitwa ta znowu wzbudziła konsternację po obu stronach. Prezydent Davis zakładał, że cała kampania na zachodzie jest przez to na dłuższą metę przegrana. Za to generał północy Ulysses S. Grant kompletnie porzucił myśl o tym, że jakakolwiek jedna bitwa jest w stanie rozłożyć południe na łopatki. Obie strony zgadzały się w tym, że przyszłość zapowiada się wręcz apokaliptycznie i to od reakcji obu państw zależała odporność obu organizmów na kolejne porażki oraz rosnące straty. Ale pójdźmy jeszcze dalej. 25 kwietnia Jankesi zajęli Nowy Orlean w linii prostej 600 km na południe od Shiloh. 11 maja południowcy sami zatopili swój własny okręt pancerny CSS Virginia, aby nie trafił w ręce przeciwnika. 1100 km na wschód. Skala tego kryzysu wstrząsnęła Konfederacją do głębi. Kongres CSA zdecydował o wprowadzeniu poboru powszechnego, co na pewnym poziomie przeczyło decentralistycznemu idealizmowi Konfederacji. Słowami Jamesa M. McPhersona, pobór ukazał fundamentalny paradoks konfederackiego wysiłku wojennego. W czasie wojny secesyjnej obie strony nieustannie musiały rezygnować z pewnych ideałów i iść na kolejne drastyczne kompromisy. Ale to na południu perspektywy ekonomiczne wyglądały przygnębiająco. Południowcy byli niechętni wszelkim formom centralnej kontroli. Wojna na taką skalę wymagała jednak zarówno zwiększenia podatków, jak i próbom zarządzania dostępną gospodarką. I tu dochodzimy do sedna problemu. Nie po to przecież południowcy, szczególnie wielcy właściciele ziemscy, opowiadali się za niepodległością, aby dać sobie narzucić zobowiązania większe niż te kiedykolwiek proponowane przez Waszyngton. W tym samym czasie kongres w Waszyngtonie wprowadzał serię fiskalnych rozwiązań, w tym nową progresywną skalę opodatkowania, które miały zapewnić finansową stabilizację i poważne środki na prowadzenie wojny na wyniszczenie. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie od tego momentu dałoby się nakreślić prostą linię zmierzającą do klęski CSA. A jednak Konfederacja uzyskała strategiczne zwycięstwo w czasie kampanii tzw. Siedmiu Bitew z końca czerwca 1862 roku. Podobnie zapowiadająca się pozytywnie dla północy kampania nad rzeką Mississippi została zatrzymana m.in. w wyniku fanatycznego oporu lokalnych oddziałów południowej kawalerii, prowadzących skutecznie wojnę podjazdową na dobrze sobie znanym terenie. Każdy taki wybój na drodze do zwycięstwa prowadził do poważnych zaburzeń na północy. Opinia publiczna bogatszej północy właściwie nigdy nie mogła pogodzić się z samym ludzkim kosztem prowadzenia wojny. Każda porażka przedłużała wymiernie wojnę i w dłuższej perspektywie spiętrzała liczbę zabitych do dziesiątek, a następnie setek tysięcy zabitych i rannych. Ale czy to oznaczało, że samą skalą strat dałoby się północ zniechęcić do walki? Południowi generałowie stanęli przed nie lada dylematem. Najlepiej problem w ocenie tego, czy południe w ogóle mogło wywalczyć sobie tylko militarne zwycięstwo, pokazuje kwestia ówczesnej rewolucji w walce piechoty. Zasadniczo coraz bardziej zauważalna była przewaga defensywy nad ofensywą, efekt przede wszystkim wprowadzenia nowych karabinów z gwintowanymi lufami, takich jak Enfield P-1853, co podnosi znacznie zasięg skuteczny broni palnej, a w połączeniu z amunicją typu minie dawało koszmarny efekt przy trafieniach. Kampanie ofensywne mające na celu złamanie morale północy oraz jednocześnie wywalczenie uznania CSA na arenie międzynarodowej miały prowadzić do wielkich strat, strat po stronie atakującego. I faktycznie w czasie siedmiu bitew południowcy stracili niemal dwa razy więcej zabitych od przeciwnika, na co rzecz jasna nie mogli sobie pozwolić. Natomiast wykorzystanie zwycięstw w polu było trudne w wyniku logistycznych wyzwań na ogromnych obszarach, co najlepiej ukazała postawa konfederatów po zwycięstwach nad Bull Run i 30 czerwca 1862 roku, kiedy generałowi Lee nie udało się zamknąć drogi ucieczki rozbitym siłą Yankeesów. To o tej drugiej szansie pisał później Edward Porter Alexander. Byliśmy na wyciągnięcie ręki od tak wielkich sukcesów militarnych, że moglibyśmy mieć nadzieję na zakończenie wojny uzyskaniem niepodległości. Ta szansa z 30 czerwca wydaje mi się najlepsza ze wszystkich. Kampania defensywna mogła za to obiecywać odwrócenie proporcji strat, ale też niosła ryzyko, że bardziej liczne siły Unii będą w stanie wybierać miejsca do ataku i stopniowo dzielić CSA na zjadliwe kawałki, co w końcu miało miejsce. Brak widowiskowego zwycięstwa uniemożliwiłby zaś na jednoznaczne przekonanie Europy co do szans Konfederacji na przetrwanie wojny. Sytuacja nie do pozazdroszczenia, a rok 1862 był militarnie kompletnie nierozstrzygnięty. Żadne zwycięstwo w polu nie przynosiło widowiskowego efektu totalnego rozbicia przeciwnika. Dystanse były za duże i oba kraje nadal posiadały ogromne rezerwy ludzkie. Na małym wycinku można zobaczyć to szalone wahadło wojny secesyjnej. Wiosną dominacja Unii. Od czerwca przez całe lato świetna passa południa, zakończona przegraną przez Lee bitwą pod Antietam 17 września 1862 roku. Po wylizaniu ran Konfederacja przez kolejne 9 miesięcy znowu wskoczyła na wysoki bieg, po raz kolejny zakończony w polu, tym razem pod Gettysburgiem. Historycy nie bez przyczyny wskazują wiosnę i lato 1863 roku jako przełom w wojnie secesyjnej. Czy w takim razie, gdyby Konfederacja wygrała albo pod Antietam, albo pod Gettysburgiem, tak zapewniłaby sobie zwycięstwo w wojnie? Co jednak przecież udowadniały te dwa pierwsze lata wojny, to że żadne zwycięstwo w polu nie było całkowicie jednoznaczne. Poważnej analizy doczekała się postawa brytyjskich polityków przed i po bitwie pod Antietam z września 1862 roku. Najpierw angielskie gazety przedstawiały kwestię zwalczenia secesji jako właściwie przegraną. Brytyjski rząd miał w październiku dyskutować nad ofertą mediacji, połączoną z uznaniem niepodległości CSA. W wielkim skrócie miałoby to prowadzić realnie do zwycięstwa południa. Wieści o losach bitwy pod Antietam odwróciły londyńskie kalkulacje może nie o 180, ale na pewno o 90 stopni. To znaczy znowu doprowadziły Brytyjczyków do postawy wyczekiwania tak groźnej na dłuższą metę dla skonfederowanych Stanów. W tej narracji to właśnie pod Antietam odwróciły się losy wojny. Amerykańscy historycy porównywali znaczenie tej bitwy do tej pod Saratogą z 1777 roku, która doprowadziła do francuskiej interwencji w wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ale czy na pewno pod koniec 1962 roku północ zmiękłaby tak szybko? Dowodzący siłami północy generał McClellan nie potrafił wykorzystać zwycięstwa pod Antietam, co doprowadziło i tak do jego zwolnienia. Czy po Antietam Lee potrafiłby postawić kropkę nad i, to co nie udało mu się przez całą wojnę? Nie może umknąć nam to, że każda seria ofensywnych zwycięstw konfederatów wcześniej czy później kończyła się bitwą, która miała odwracać losy wojny. Z perspektywy operacyjnej ta wrażliwość całego konfederackiego wysiłku na wykolejenie ofensywnych planów może sugerować, że dopóki od strony logistycznej zwycięzca nie potrafił wykorzystać sytuacji w polu do eliminacji całych armii przeciwnika, dopóty wojna musiała wchodzić w kolejne fazy wojny totalnej, wojny na wyniszczenie, która matematycznie zawsze była ustawiona przeciwko południu. Czy w takim razie to Davis, a nie generał Lee, miał rację? Jednym z niekończących się punktów dyskusji jest wspomniana wcześniej doktryna południa. Czy należy szukać defensywnego czy ofensywnego zwycięstwa? Robert Lee decydował się raz po raz za rozwiązaniami ofensywnymi. W połowie 1963 roku miał wybierać między dwiema skrajnościami: obroną Richmond, oznaczającą realnie zamknięcie w oblężeniu, albo atakiem na Pensylwanię. Lee wizję obrony traktował jako prostą drogę ku klęsce, wybrał jednak bycie stroną atakującą pod Gettysburgiem. Tak opisywał drogę do zwycięstwa w liście do żony z 19 kwietnia. Nie sądzę, aby nasi wrogowie byli tak pewni sukcesu jak wcześniej. Jeśli w tym roku uda nam się ich zaskoczyć różnymi zamysłami, a nasi ludzie będą wierni naszej sprawie, myślę, że sukces będzie pewny. Będziemy musieli cierpieć i będziemy musieli cierpieć do końca, ale wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że w tym roku nasze zaopatrzenie zostanie solidnie ugruntowane. Pod każdym innym względem jesteśmy silni. Jeśli w tym roku odniesiemy sukces, to jesienią nastąpi wielka zmiana w opinii publicznej na północy. Republikanie zostaną zniszczeni, a myślę, że zwolennicy pokoju staną się tak silni, że następna administracja oprze na nim swoją politykę. Musimy więc tylko mężnie stawiać opór. No właśnie, im dłużej trwała wojna, tym chętniej na południu przyglądano się perspektywom zmiany politycznej na północy. Ówcześni demokraci podzielili się na dwa ugrupowania, tak zwanych wojennych demokratów oraz na miedziogłowych, którzy prezentowali stanowisko antywojenne. Latem 1963 roku Lincoln powiedział, że obawia się ognia na tyłach bardziej niż porażek militarnych, ale przecież obie rzeczy były ze sobą powiązane. Każdy rachunek strat, każda kolejna zima wojny, każdy przymus ze strony Waszyngtonu, wszystko to stanowiło opał dla niepokojów wewnętrznych. To w czerwcu 1963 roku doszło do poważnego strajku dokerów, który eskalował do zamieszek w wyniku akcji przymusowego poboru. W czasie zamieszek zginęło około 120 osób. Północ i jesienią 1964 roku czekały też wybory prezydenckie. Na tym etapie celem południa mogło być przede wszystkim podsycanie tego ognia na tyłach przeciwnika. Przy tym pamiętajmy, że południe miało swoje problemy na tyłach, ale do tego jeszcze wrócimy. Wydarzenia na froncie miały być więc sposobem wpływu na wyborców północy, z czego Lee sam sobie przeczył, bo choć pisał o stawianiu oporu, tak jednak decydował się na działania ofensywne, które kosztowały go do tej pory bagatela 100 tysięcy ludzi. Co więcej, jeśli w wojnie defensywnej widział zagrożenie, to też takie batalie jak Gettysburg raczej oznaczały poważne ryzyko właśnie nakręcania morale przeciwnika. Przecież tak zwana szarża Piketa miała w sobie desperację ofensywną rodem z wojen napoleońskich, ale przeprowadzoną w realiach wojny nowoczesnej. Żołnierze Konfederacji w sile 14 tysięcy ludzi mieli do przebycia lekkofalisty teren mierzący ponad kilometr. Na końcu tej piekielnej trasy znajdowało się około 10 tysięcy żołnierzy Unii. Efekt dało się łatwo przewidzieć. Nie dość, że straty w tym ataku przekroczyły 50%, tak jeszcze wieści o Gettysburgu podziałały porażająco na szanse dyplomatyczne w Europie, a także na wpływy miedziogłowców na północy. Jeśli nawet generał Lee na dłuższą metę nie był w stanie utrzymać długiej serii zwycięstw, a także, że musiał uciekać się do tak desperackich kroków jak szarża Piketa, tak możemy wyciągnąć wnioski, że ofensywne próby wygrania wojny przez Konfederację od początku miały bardzo niskie szanse powodzenia. Nakręcona gospodarka północy była w stanie utrzymać w polu ogromne armie, a ruchy emancypacyjne pozwalały też na konkretną korzyść. Nie dość, że północ posiadała czterokrotną przewagę w zdatnych do służby białych mężczyznach, tak była w dalszej perspektywie gotowa na tworzenie formacji złożonych z czarnych żołnierzy. Ale ta niezwykła wytrzymałość defensywy na kolejne porażki, na kolejne ciosy dotyczyła też Konfederacji. Przecież w trudnym 1864 roku, już po Gettysburgu, to siły północy nagle stanęły przed serią ofensywnych dylematów. Słowami Jamesa M. McPhersona: północne sukcesy paradoksalnie doprowadziły do militarnej słabości. Armie Unii musiały wydzielić wiele dywizji jako siły okupacyjne zarządzające 100 tysięcy mil kwadratowych podbitego terytorium. Atakujące armie musiały także wydzielać spore części swoich sił, aby strzegły taborów i linii zaopatrzeniowych przeciwko rajdom kawalerii i gerylasów. To zmniejszenie liczebności armii Unii zredukowało przewagę stojącą naprzeciw Konfederatów. I ciekawym wskaźnikiem tego, jak w Europie obstawiano szanse Konfederacji na zwycięstwo, były notowania obligacji wypuszczonych przez francuskich bankierów z Emile Irlonge and Company. Porażki lata 1863 roku oznaczały wyraźne tąpnięcie i dalsze spadki aż do zimy. Tym bardziej musi nas interesować ten oto wzrost, trwający aż do jesieni 1864 roku. To właśnie w tym czasie doszło do spiętrzenia tych potencjalnych korzyści, które dowódcy CSA do tej pory odrzucali. Wojna defensywna w wykonaniu południa wywróciła statystykę strat. Nagle na północy entuzjazm opinii publicznej mógł odbić się rykoszetem. Lincoln narzekał: ludzie są zbyt pełni optymizmu, oczekują zbyt wiele naraz. Nastroje wyczekiwania bliskiego końca wojny kontrastowały bowiem z rosnącymi, szokującymi listami strat. Od 20 lutego do końca kwietnia konfederackie armie odniosły serię niewielkich strategicznie, ale istotnych pod względem morale zwycięstw, na przykład w bitwie pod Olustee, ale przede wszystkim biorąc do niewoli cały garnizon Plymouth. Co więcej, tylko od 5 do 12 maja armia generała Granta, pędząca na południe w ramach tzw. kampanii Wilderness, poniosła straty na poziomie 32 tysięcy, co było przerażającym rekordem wojny. Bardzo kosztowna bitwa pod Cold Harbor skończyła się wielkim kacem na północy, nie mniejszym niż szarża Picketa dla południa, ale rzecz jasna północ mogła sobie pozwolić na więcej takich koszmarnych dni. W czasie, kiedy północ ogarnęły przygnębiające nastroje, tak na południu politycy w końcu zdecydowali się na zmianę polityki w sprawie bawełny. Od lutego Konfederacja przeszła na tor tzw. nowego planu, który zakładał m.in. przestawienie wajchy z embargo bawełnianego na ponowny otwarty handel. Z wielkim trzyletnim poślizgiem zrezygnowano z polityki bawełnianego króla, aby zamiast szantażu po prostu sprzedawać swój towar na odległych rynkach. Efekty były może obiecujące, ale rzecz jasna na tym etapie ograniczone, a także mające mniejsze długofalowe perspektywy, niż gdyby zauważono je w 61 czy też najpóźniej w 62 roku. Choćby dlatego, że postępy sił Unii zagrażały kluczowym konfederackim portom. Słusznie zwrócicie uwagę, że na tym etapie i tak problemy dla południa się groźnie zazębiały. Wpuszczenie Yankeesów na południe niosło ze sobą ryzyko utraty kluczowych miast. Nawet koszmarne straty generała Granta nie były dla niego łamiące, a stopniowe wykrwawianie się sił południa oznaczało w krótszej, a nie dłuższej perspektywie nieuniknioną klęskę. Właściwie ostatnią nadzieją CSA były zbliżające się wybory prezydenckie na północy, kuriozalne na wielu poziomach. Choćby dlatego, że demokratycznym konkurentem dla Lincolna był nie kto inny, a George McClellan, głównodowodzący siłami Unii na początku wojny, zwolniony po bitwie pod Antietam. Co za historia. Ale z drugiej strony szukanie w McClellanie człowieka, który po zwycięstwie w wyborach zdecydowałby się na wycofanie Stanów Zjednoczonych z wojny, to ogromna przesada. McClellan nie zmienił swoich poglądów w temacie konieczności kontynuowania wojny, mimo że reprezentował partię, w której zwolennicy układu z Konfederacją stanowili istotny element, bardzo kontrowersyjny element. Trudno też sobie wyobrazić, żeby zwycięzcy demokraci porzucili wypracowaną przewagę na froncie. McClellan mógł doczekać się też spóźnionego zastrzyku dla ego. Majaczyłaby przed nim szansa zostania nie tylko zwycięzcą pod Antietam, ale także zwycięzcy całej wojny secesyjnej. Do dziś budzi wątpliwości pytanie, czy ktokolwiek byłby w stanie zagrozić Lincolnowi w wyborach prezydenckich. Wszelkie wątpliwości rozwiało zaś zdobycie Atlanty 2 września 1864 roku, co właściwie zamykało usta krytykom Lincolna, a od tej pory zwycięstwo Unii faktycznie było tylko kwestią czasu. Jest to bardzo niebezpieczne myślenie, bo jeśli zwycięstwo Lincolna było nieuniknione, tak być może i zwycięstwo Unii w wojnie było nieuniknione. Byłoby to znaczne spłycenie całego konfliktu. Siły północy musiały przecież dokonać kolosalnego wysiłku i przełknąć liczne klęski w polu. Musiały uczyć się na błędach. W takim razie, zbierając to wszystko do kupy, czy możemy odpowiedzieć na pytanie, jak Konfederacja mogła naprawdę wygrać wojnę secesyjną? Ostatecznie jej przywódcy, polityczni i wojskowi musieliby popełnić po prostu znacznie mniej błędów w pierwszych latach wojny. Skonfederowane Stany nie były jednak początkowo gotowe na liczne ustępstwa wewnętrzne, na potrzeby zbudowania scentralizowanego gospodarczego, społecznego i militarnego mechanizmu kontrolowanego przez polityków ze stolicy w Richmond. Z dalszej perspektywy na pewno polityka bawełnianego króla była też błędem, a wedle krytyków generała Lee wykrwawił on swoje siły w ofensywach, te same siły, które mógł wykorzystać później do skutecznej obrony. Po przeczytaniu kilkunastu książek na potrzeby tego materiału mogę pokusić się o jeden główny wniosek. Południe przykładało wielką wagę do tego, jak działały tyły na północy, natomiast przez lata zaniedbywano to, jak działały tyły na południu. A przecież w rzeczywistości południe latem 64 roku trzeszczało w szwach. Do tej pory Konfederacja musiała zrzucić większość swoich decentralistycznych koncepcji, a koszt wojny, nawet gdyby jakimś cudem zakończyła się ona na ostatniej prostej remisem, przekreślałby prawdopodobnie możliwość długofalowego utrzymania niepodległości. Dość powiedzieć, że pod koniec wojny nawet na południu rozważano jakąś formę emancypacji niewolników, tak aby zasilić jednostki frontowe. A wielki blef wewnętrznego embarga na sprzedaż bawełny utrudnił na początku wojny ogarnięcie finansów młodego państwa, a w dalszej perspektywie przekierował uwagę Wielkiej Brytanii w stronę potencjalnych zastępczych dostawców, przede wszystkim Indii i Egiptu. Jednym słowem, wygranie wojny przez południe wymagałoby znacznie mocniejszej mobilizacji od pierwszych dni, jak najszybszego porzucenia partykularyzmów na potrzeby wygrania wojny, tak aby być o krok przed rozwiązaniami wprowadzanymi na północy. Tylko w ten sposób można było zniechęcić północną opinię publiczną oraz przekonać Francję i Wielką Brytanię do interwencji dyplomatycznej, a może i jakiejś formy morskiej presji na Waszyngton. Alan T. Nolan zwracał jednak także uwagę na militarne paradoksy podejścia skonfederowanych Stanów w postaci filozofii Roberta E. Lee. Przy pełnej świadomości przewagi liczebnej po stronie wroga decydował się na kosztowne działania ofensywne, które pozbawiały go ludzi potrzebnych do prowadzenia skutecznych działań defensywnych. Patrząc z lotu ptaka na historię wojny secesyjnej, trzeba by jednak porzucić wszelkie wizje o jednej bitwie, jednym kryzysie, który zmieniłby cały przebieg wojny na niekorzyść dla północy. A może inaczej, dzięki poważnym reformom przeprowadzonym na północy w 1862 roku, także w połączeniu z bezceremonialnym pozbywaniem się nieudolnych oficerów, takich jak McClellan, nawet jeśli wygrali bitwę tak ważną jak Antietam, północ zdążyła stanąć mocno na dwóch nogach i jak miało się okazać, nawet w oczach południowców stała się szokująco wytrzymała na serię porażek. To dzięki tym doświadczeniom i zmianom na tyłach tacy dowódcy jak Ulysses Grant czy William Sherman byli w stanie prowadzić rekordowe krwawe kampanie, które jednak spełniały założenia północy, wgryzienie się głęboko w terytorium wroga. Na tym tle pomysły południa na wygranie wojny miały w sobie wiele z myślenia życzeniowego. Do tego kluczowe zmiany w polityce gospodarczej i wewnętrznej przeważnie były wprowadzane o lata za późno, bo gorączkowe śledzenie morale Yankeesów trzeba jednak zestawić z totalnym upadkiem konfederackich tyłów. Sytuacja za linią frontu od połowy 63 roku stała się wręcz krytyczna. Ceny rosły wielokrotnie, inflacja pożerała oszczędności, ale też utrzymanie setek tysięcy mężczyzn pod bronią odbyło się kosztem zaopatrzenia cywilów. Ale Konfederacja mogła także zwiększyć swoje szanse na przetrwanie, gdyby tylko wybrała jeden bardzo konkretny plan na przyszłość. Dwa skrajne scenariusze zakładały albo przyjęcie filozofii wojny krótkiej, ale intensywnej, co wymagałoby bardzo szybkiej mobilizacji w wszystkich dostępnych środków do wyprowadzenia ciosów na przeciwnika, albo na odwrót, obranie strategii defensywnej i survivalowej, mającej na celu karanie wroga posuwającego się w głąb nieznanego mu terenu. Wtedy jednak konieczne byłyby daleko idące zmiany w gospodarkę, tak aby Konfederacja miała szansę wytrzymać długoletni nacisk. Konieczne byłoby choćby przekonanie wielkich właścicieli ziemskich do jakiegoś kompromisu między uprawą bawełny a zbóż. Tak naprawdę, żeby te inwestycje w rolnictwo miały sens, musiałyby być wprowadzone znacznie wcześniej. Tak w 1858 roku. A tak, ceny żywności na południu wzrosły nawet 90-krotnie względem cen przedwojennych. Ale czy mocniejsze działanie rządu centralnego, wymuszające rozsądniejsze zarządzanie zasobami, nie przekreślałoby całej koncepcji Konfederacji? Oba scenariusze, zarówno skrajnie ofensywny, jak i skrajnie defensywny, wymagały czegoś więcej niż ledwie luźnej Konfederacji. CSA musiałyby się wykazać choćby szybszymi reakcjami na zmieniającą się sytuację, będąc o krok przed konkurentami, na przykład w kwestii powszechnego poboru. Jest jednak wielce prawdopodobne, że nawet gdyby południowcy wiedzieli, co czeka ich na końcu tej drogi, tak nie porzuciliby tego, co rozumieli jako wolność od interwencji prezydenta, czy też tego z Waszyngtonu, czy też tego z Richmond.